Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry oraz wszyscy słuchający, pokój wam. Przywożę wam, kochani, pozdrowienia od pozostałych sióstr i braci ze zboru Chrystusowego w Krakowie. I ta społeczność też życzy wam tutaj w Supraślu pokoju Bożego. Także dostałem informację od siostry Agaty i brata Krzysia Tudryna z Przychojca, że też nas tu pozdrawiają. Dziękuję. Moim pragnieniem jest dzisiaj mówić tutaj o wierze i wynikającym z uwierzenia postępowaniu. Mówić będę w oparciu o opisy cudów czynionych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa podczas Jego pierwszej obecności na ziemi. Cuda były tym, co pozwoliło współczesnym mu ludziom uwierzyć w Jego słowa, że jest Synem Bożym. Dzisiaj my wierzymy, że jest Synem Bożym, pomimo tego, że takich cudów nie widzimy. Jeśli tak jest, to dotyczą nas słowa naszego Pana skierowane do Tomasza. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 29 werset. Co zatem jest dowodem naszej wiary? Co powoduje chęć podążania wzorem Chrystusa i ofiarowania się na służbę Panu Bogu? Co na co dzień motywuje nas lub powinno motywować do tego, by trwać w poświęceniu i stawiać przeciwności ze strony świata, ciała i szatana? O tym dzisiaj chcę mówić, czytając i analizując lekcje z kilku cudów naszego Pana. Temat nazwałem wiara przez cud. Podczas jednej godziny nie da się przeczytać i omówić wszystkich cudów, dlatego postanowiłem użyć klucza. Wybrałem tylko jedną Ewangelię. Ewangelię, która jest ostatnio jest przedmiotem częstych moich rozważań. Jest to Ewangelia świętego Jana. Czym jest cud? Cud to zjawisko lub zdarzenie uważane za ingerencję Bożą. Dlatego opisy cudów znajdujemy w Piśmie Świętym, które, jak wierzymy, jest natchnionym Słowem Bożym. Cud miał na celu spowodowanie wiary osoby, która go widziała, słyszała o nim lub zobaczyła jego konsekwencje. Cuda były też stosowane, by uwiarygodnić moc Bożą lub posłannictwo Boże konkretnej osoby. Czytamy o wielu cudach od samego początku Biblii. Najwięcej z nich związanych jest z postacią Pana Jezusa, który osobiście je wykonywał. Te wydarzenia miały na celu wskazać na Jezusa jako na Syna Bożego i Mesjasza podczas Jego pierwszej obecności na ziemi. Uwiarygodnienie jest ściśle powiązane z wiarą, z tym, czy w coś wierzymy, czy nie wierzymy. W naszej społeczności jest wiele tematów, w które wszyscy wierzą identycznie. Ta wspólna interpretacja często różni nas od innych religii. Pierwszym i podstawowym tematem naszej wiary jest to, co już wcześniej wspomniałem. Uznanie Pisma Świętego jako natchnionego Słowa Bożego. Mówimy o sobie badacze Pisma Świętego. Poznanie go jest naszym głównym pragnieniem i nie kwestionujemy prawdziwości jego zapisów. Dzięki niemu uwierzyliśmy w Pana Boga, Jego Syna i obietnice, o których czytamy w Biblii. To nas wszystkich łączy. Ale są tematy, na które mamy różne spojrzenia i inaczej je interpretujemy. Nasza wiara czasami nie jest tożsama z wiarą drugiego brata. Jak więc mamy tworzyć jedność? Nazywamy siebie wolnymi badaczami, czyli zostawiamy sobie przestrzeń na poszukiwane i ciągłe doskonalenie poznania prawdy. Cechuje nas wolność do interpretowania tam, gdzie nie ma biblijnej wykładni. Zauważmy, że jedne przypowieści tłumaczone są wprost, inne pozostają do interpretacji. To nie jest przypadek. I tłumaczy to sam Pan, że nie wszyscy mają zrozumieć, albo nie wszyscy w tym samym czasie mają zrozumieć. Uszanujmy to. Biblia nie jest jednoznacznym spisem instrukcji, jak wierzyć, żyć i praktykować wiarę. Nie tworzymy spisanych ksiąg z nakazami i zakazami, tak jak czynili to uczeni w Izraelu. Wierzymy, że to wszystko jest zapisane w Biblii i każdy musi to wyczytać i zastosować w swoim życiu sam. Ale najpierw musi uwierzyć, że to ma sens. Jak więc budować swoją wiarę w społeczności, która nie ma regulaminu niepodlegającego interpretacji? Moją odpowiedzią są trzy słowa. Miłość, szacunek, kultura. Zachowanie zgodnie z tymi trzema słowami pozwoli nam dyskutować i rozważać te tematy, w których się różnimy. Mówię o tym, ponieważ będę mówił, jak ja dziś rozumiem i interpretuję niektóre wersety biblijne. Świadomie mówię dziś, bo zmieniamy się z dnia na dzień i zmienia się świat wokół nas i ma to wpływ na nasze zrozumienie. Poglądy można zmieniać i to nie jest wstyd przyznać się, że kiedyś rozumiało się coś inaczej niż dzisiaj. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ poddaję waszej ocenie moje przemyślenia związane z niektórymi cudami naszego Pana. Powiedziałem o kluczu do dzisiejszych rozważań. Tylko Ewangelia Jana. Dlaczego tylko ona? Ponieważ zauważyłem, że różni się od pozostałych. W czterech Ewangeliach mamy w sumie opisy 37 cudów naszego Pana. Niektóre opisy występują w kilku Ewangeliach, niektóre tylko w jednej i nie są powtarzane w innych. Trochę statystyki. Ewangelia Mateusza zawiera 23 opisy i tylko jeden indywidualny. Ewangelia Marka zawiera 22 opisy i dwa indywidualne. Ewangelia Łukasza zawiera również 22 opisy cudów i 6 indywidualnych. Zatem Ewangelia Jana zawiera tylko 8 opisów cudów i aż 5 z nich jest indywidualnych, czyli tylko 3 pojawiają się w innych Ewangeliach. Ta zauważalna różnica z pozostałymi Ewangeliami zasugerowała mi wybranie tylko tej Ewangelii do dzisiejszej analizy. Czy można wyciągnąć jakieś lekcje z całościowej analizy tych cudów? Podczas dzisiejszego wykładu przeczytamy wspólnie wszystkie 8 opisów. Kochani, otwórzcie swoje Biblię i czytajcie ze mną tekst biblijny. Nie wiem, czy odniesiecie korzyść lub zbudowanie z moich słów. Jeśli nie, to zostanie wam poczucie dobrze wykorzystanego czasu na czytanie Słowa Bożego, bo to jest zawsze dobrze wykorzystany czas. Przejdźmy zatem do pierwszego opisu cudu. Mamy go zanotowanego w Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, pierwsze 12 wersetów. Cud pierwszy. Wesele w Kanie Galilejskiej i na nim cud zamiany wody w wino. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy brakowało wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpijał, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Koniec cytatu. Ta historia zanotowana jest tylko w Ewangelii Jana. Inni ewangeliści o niej nie wspominają. Pan Jezus używa w nim tylko czterech zdań. Dwa do Marii i dwa do sług. Warto zwrócić uwagę na to, jak niewiele słów Pan Jezus używa podczas czynienia cudów. To sugeruje nam, że ważniejsze są czyny, nie słowa. Zatem czemu czyn zamiany wody w wino miał służyć? Werset 11 informuje nas, że ten cud uwiarygodnił Pana Jezusa w oczach Jego uczniów i spowodował ich wiarę. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Dla gospodarza i gości weselnych był niezauważony. Nie wiem, czy matka Jezusa wiedziała, że On potrafi czynić takie cuda. Nie mamy o tym informacji. Jak czytamy, powiedziała tylko: wina nie mają. To bardziej stwierdzenie niż prośba. Usłyszała jednak dziwną odpowiedź. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. O czym Pan Jezus mówił i o czym wtedy myślał? Być może o symbolicznym znaczeniu wody i wina. Dużo podczas swojej misji mówił o wodzie. Na przykład o wodzie życia rozmawiał z Samarytanką przy studni, mówiąc jej: ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Jana, 4, rozdział 14, werset. Czy na to, co przeczytałem, nie nadeszła wtedy godzina? Do tego się przecież przygotowywał i miał dawać wodę życia darmo. Czy o winie też tak jak my myślał symbolicznie? Corocznie przygotowując się do pamiątki, rozważamy tematykę symboliki wina jako krwi naszego Pana. Krew przelana na krzyżu, dająca zbawienie i nadzieję całej ludzkości. A my wierzymy w coś więcej, dającą nadzieję szczególnej nagrody, o którą się ubiegamy. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Na boskim zegarze wszystkie wydarzenia mają swój czas. Te słowa sugerowały, że ze względu na czas Jezus cudu nie zrobi. Jednak cudu dokonał. Zatem uznał, że czas rozpocząć swoją misję, ale godzina Jego dopiero nadchodziła. Jeśli o tym myślał na weselu wśród radosnych ludzi, to tłumaczy Jego małomówność i smutek. Cud ten kryje w sobie symbolikę, którą można zrozumieć dopiero na tragicznym końcu Jego misji. Tragicznym dla Niego, ale jakże zbawiennym dla nas. Słowa Matki uczą nas, jak mamy postępować. Co wam powie, czyńcie. To powinno być kredo naszego chrześcijańskiego życia. Czyńmy to, co mówi do nas nasz Pan, poznawajmy Jego słowa i stosujmy je w naszym życiu tu i teraz. Woda kojarzy mi się z moim chrztem. Wino z krwią mojego Pana Jezusa, który przelał ją również za mnie. Ten pierwszy cud opisany w Ewangelii Jana przypomina mi o moim chrześcijańskim obowiązku dotrzymywania deklaracji z dnia chrztu, by być wiernym aż do śmierci. Bo tym obiecana jest nagroda. Kochani, pomyślcie o dniu waszego chrztu i złożonej obietnicy. Zachęcam do takiej refleksji. Dopiero co byliśmy świadkami pięknej ceremonii chrztu. Mogliśmy towarzyszyć najważniejszej decyzji w życiu naszej siostry Ani. To piękne i pamiętne przeżycia, ale nadejdzie jutro, za tydzień, za rok, może jak Pan pozwoli za 10 czy więcej lat. Nadejdzie codzienność, która może spowodować znużenie. I czasem zauważam u siebie objawy duchowego znużenia. Wtedy, jak to zauważę, szukam impulsów do ożywienia się. Wtedy wspomnienie słonecznego dnia nad kanałem w Ciemnoszyjach jest dla mnie takim impulsem. Kochana siostro, kochany bracie, pamiętasz, jaki byłeś wtedy? Ile energii, radości, szczęścia? Wspomnienie tego dnia jest dla mnie bardzo przyjemne i ożywcze do dalszego działania. Dzisiejszy chrzest dał mi taką refleksję do naszego tematu. Jak przeczytamy wszystkie opisy, to zauważymy, że w 8 cudach naszego Pana możemy znaleźć pewne cechy wspólne i możemy mówić o kategoriach cudów. Jaka jest kategoria cudu z Kany Galilejskiej? W tym przypadku cud dotyczył rzeczy materialnych z kategorii pokarmu. I do jego przeprowadzenia wystarczyły tylko słowa Pana Jezusa. Nie mamy informacji o fizycznym zaangażowaniu w ten cud. Nie mamy też informacji, tak jak w innych przypadkach, o konsultacji tego cudu z Panem Bogiem. Dla wielu ten cud wygląda na ciekawostkę zapisaną w Biblii i daje argumenty zwolennikom wina na jego picie. Ja w tym winie widzę krew naszego Pana i jestem za nią wdzięczny świętemu Bogu, bo wierzę w jej moc odkupienia, przebaczenia, naprawienia, również mnie samego. Wiara w to jest kolejnym impulsem, który podnosi mnie znowu, jeśli upadnę. Jest pomocą w chwilach zwątpienia czy doświadczeń. Warto mieć takie pomocne impulsy, które w trudnych chwilach nam pomogą. Przejdźmy do cudu drugiego. Uzdrowienie syna dworzanina królewskiego w Galilei. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 43 do 54 wersetu. A po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż bliski był śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzekł mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Koniec cytatu. Ten cud opisany jest również w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale i Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Przypisuje go do kategorii uzdrowienia człowieka z choroby. Uzdrowienie na odległość i tak jak poprzednio bez bezpośredniego kontaktu fizycznego. Są takie wydarzenia opisane w Biblii, które były testem na wiarę jednostek. Jak uwierzysz, to się tak stanie. Ten cud jest z tej kategorii. Pan powiedział do niego tylko 2 zdania. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. W sumie to było stwierdzenie pewnego faktu, a nie odpowiedź na prośbę dworzanina. Drugie zdanie było dla niego ważniejsze. Idź, syn twój żyje. To spowodowało wiarę dworzanina. I uwierzył sam i cały dom jego. Refleksja z tego cudu. Skoro dworzanin przyszedł prosić o zdrowie dziecka, musiał mieć informację, że takie uzdrowienie jest możliwe. Ale informacja nie gwarantowała jeszcze sukcesu. Czytamy, i uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus. Uwierzył słowu, ale cud się im jeszcze dla niego nie dokonał. Dopiero po powrocie uwierzył sam i nie tylko, bo jego domownicy też. Stało się to dopiero, gdy porównał czas wypowiadanych słów Jezusa: Syn Twój żyje. Historia ta opisuje troskę ojca o dziecko. Nie będę podawał nazwisk, ale za naszych czasów widzieliśmy i widzimy cuda uzdrowień dzieci, za którymi proszą rodzice, ale nie tylko rodzice, ale i duża społeczność. Dla mnie takie wydarzenia gruntują moją wiarę. Współczesne historie wyleczenia z śmiertelnych chorób, ocalenia z katastrofalnych przypadków, tam, gdzie pojawiła się modlitwa i wiara, są dla mnie spełnienia obietnic Bożych, że nasze modlitwy będą wysłuchiwane i Pan Bóg będzie się opiekował swoimi dziećmi. Skoro widzę, że to działa, to tym bardziej wzrasta moja wiara w inne obietnice naszego Pana. To są kolejne impulsy, o których mówiłem wcześniej. Cud trzeci. Uzdrowienie chorego przy sadzawce. Ewangelia Jana, 5:19. Pominę tekst 4 wersetu nieujęty w manuskryptach. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: co to za człowiek, co ci tak powiedział, weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie krzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, ale także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Koniec cytatu. Bardzo podobny cud do poprzedniego, jednak zapisany tylko w Ewangelii Jana i niepowtórzony na innym miejscu. Cud uzdrowienia słowem. W tym przypadku było to uzdrowienie chromego, który chorował 38 lat. Nie wiemy, ile ten człowiek miał wtedy, ale z zapisu możemy wnioskować, że kiedyś był sprawny i zdrowy. Pan zadał mu pytanie: chcesz być zdrowy? Zwróćmy uwagę, że tym razem to Pan wykazał inicjatywę. Wcześniej inni prosili Go, tym razem sam zaproponował. Ten cud miał miejsce w Jerozolimie i mamy informację, że był uczyniony w sabat. To spotkało się z nieprzychylną reakcją Żydów. Poprzednie cuda nie budziły kontrowersji. Ten spowodował nieprzychylne reakcje. Nie przypadkiem Pan Jezus powiedział: wstań, weź łoże swoje i chodź. Wiedział, że jest sabat i nie wolno pracować i podróżować. Człowiek niosący łoże w sabat był narażony na karę. W swojej obronie winę zrzucił na Pana Jezusa jako na tego, który kazał mu tak czynić. To spowodowało prześladowanie Pana Jezusa ze strony Żydów. Spotęgowane później słowami mistrza do nich, w których przedstawia jedynego Boga jako swojego Ojca. Czytamy, że tym usilniej starali się, by Go zabić. Jakie lekcje z tej historii? Pan jeszcze raz spotkał się z tym człowiekiem i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Na podstawie tego zapisu możemy zobaczyć, że możemy sami sobie być winni naszych doświadczeń, które na nas przychodzą. Tą historią nasz Pan pokazał, że mamy wpływ na to, co się z nami dzieje. Powiem teraz historię z mojego życia. Kilka lat temu moja córka zadała mi ciekawe pytanie. Dlaczego u nas nie zdarzają się różne straszne rzeczy? Zacząłem dopytywać, o co jej chodzi. Okazało się, że my, to rodzina, przyjaciele, czyli osoby z naszej społeczności, wśród których Zuzia się wychowywała, sama zaobserwowała coś, o czym nie rozmawialiśmy. Porównała otoczenie, które znała ze szkoły, gdzie wielu rówieśników wychowuje się w rodzinach dotkniętych rozwodami, słyszała o tragediach, patologiach i ich częstym skutku ubóstwie i krzywdzie dzieci. Wtedy zastanowiłem się i doceniłem to, co mamy dzięki, jak wierzę, naszemu poświęceniu się. Jak oddanie się woli Bożej pomaga nam uniknąć tragicznych zdarzeń. Oczywiście powiedziałem jej, że czasem wypadki się zdarzają i o ile nie są powodowane nierozsądkiem, to mogą być doświadczeniami, które Pan Bóg dopuszcza, by sprawdzić wiarę poszczególnych osób. Tu historia Ioba była bardzo pomocna. Od tej pory nie słyszałem, że ciężko jej wstać i iść na nabożeństwo, jechać długo na konwencję czy na kurs, albo zrobić coś dla innych, tak jak dla Pana Boga. Pytanie dziecka otworzyło mi ten sposób myślenia. A refleksja z poprzedniej godziny? Zuzia jest dzisiaj na kursie w Czersku. Ja i Joanna byliśmy tam w 92 roku. To nie jest magia miejsca. To ludzie prowadzeni wolą Bożą, pracujący dla Pana Boga, i oni przynoszą dobre owoce, które dzisiaj widzieliśmy. Koniec refleksji. Słowa naszego Pana: już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego stało, potwierdzają, że w wyniku wiary i postępowania zgodnie z nią możemy uniknąć czegoś gorszego. Mamy zapis o błogosławieństwach nawet w następnych pokoleń tych, którzy podobają się Panu Bogu. To jest kolejna lekcja wynikająca dla mnie z tej historii. Następna to piękna postawa Pana Jezusa. Sam zobaczył problem człowieka i wyszedł mu naprzeciw. Widział położenie, bezradność i nie czekał na prośbę. Weźmy sobie ten przykład jako wzór. Ostatnia lekcja. Zawsze jest pora, by czynić dobrze bliźniemu. Mówię tu o czasie lub nieprzychylnym otoczeniu, którymi możemy tłumaczyć się przed samymi sobą, by nie pomóc drugiemu. O sabacie nasz Pan powiedział, że On jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Człowiek jest priorytetem. Pamiętajmy o tym. Cud czwarty. Nakarmienie 5000. Otwórzmy teraz Ewangelię Jana, 6 rozdział, I przeczytajmy pierwsze 14 wersetów. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, bo sam wiedział, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleb i podziękowawszy rozdał uczniom. A uczniowie siedzącym i podobnie z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Koniec cytatu. W tym przypadku cud dotyczył znowu rzeczy materialnych z kategorii pokarmu i do jego przeprowadzenia potrzebne były słowa Pana Jezusa i fizyczne podawanie pokarmów. Pan Jezus wystawia na próbę Filipa i uczniów, pytając: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Uczniowie podeszli do tematu tradycyjnie, licząc finanse i wartość nabywczą ich 200 denarów. A Pan wziął chleby, podziękowawszy, rozdał uczniów, podobnie zrobił z rybami. 5 chlebów i 2 ryby zaspokoiły głód wielkiej grupy słuchających. Tą historię pierwszego rozmnożenia chleba zanotowali wszyscy ewangeliści. Ta manifestacja mocy pokazuje nam, jak łatwo można rozwiązać problemy ludzi w sposób, który jest możliwy. Dzisiaj dalej na świecie ludzie umierają z braku chleba i wody, ale zawsze tak nie będzie. Sam nasz Pan mówił o sobie, że ja jestem chlebem i wodą i będę rozwiązaniem problemów wszystkich ludzi. Dla mnie jeszcze ta historia jest powodem do wiary, że Pan nie pozwoli nam głodować. Mamy w Biblii opisy zdarzeń ludzi bliskich śmierci z głodu lub pragnienia, którym w cudowny sposób chleb i woda były dostarczone. Trzeba jednak być bliskim Panu Bogu. Wtedy nie będziemy cierpieć na brak chleba powszedniego, o który codziennie trzeba się modlić, ale i tego symbolicznego, duchowego chleba. Nowym elementem w tym cudzie jest to, że Pan Jezus osobiście rozmnażał chleb i ryby. I czytamy, że zanim podał je uczniom, podziękował za nie. To lekcja dla nas, że nie tylko trzeba modlić się o chleb, ale i dziękować za niego. Zaraz potem następuje kolejny cud. Cud 5, chodzenie po wodzie. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wersety od 15 do 21. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przypłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Koniec cytatu. O tym cudzie napisali również inni ewangeliści. Ewangelista Mateusz w 14 rozdziale i ewangelista Marek w 6. Osobiście nie wiem, co myśleć o tym cudzie. Pan Jezus wypowiada tylko jedno zdanie. Ja jestem, nie bójcie się. Cud z kategorii pokazania cudownych możliwości, które miał nasz Pan. Może trzeba ten cud traktować tylko symbolicznie, uznając, że wody to narody, a Pan jest ponad nimi i one będą mu podległe. Miał on znaczenie dla uczniów, bo wydarzył się w ich obecności. Może w tym cudzie, jak i w innych, znajdują się informacje lub obrazy związane z ponownym powrotem naszego Pana na ziemię. Może warto wrócić do tych zapisów i indywidualnie analizować je pod tym kątem. Pomyślcie, kochani, o tym. W relacjach innego apostoła czytamy o próbie Piotra i przerażeniu uczniów. Nie spodziewali się go w tym miejscu i przychodzącego w ten sposób. Może odpowiedź jest bardzo prosta, a ja jej po prostu nie znam. Jest wiele rzeczy, których nie wiem i modlę się do Pana, by pokazał poprawną odpowiedź. Poczekam jeszcze. Cud 6. Uzdrowienie ślepego od urodzenia. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 14 wersetów. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, a to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czy to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwał Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. A poszedłem więc, a obmyłem się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Koniec cytatu. To był cud mesjański. Kolejny cud wykonany w sabat. Cud, w którym Pan osobiście uczynił maść wzrok naprawiającą, ślina i proch ziemi. Cud, przy którym uczniowie zadają pytanie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Zupełnie inna sytuacja niż z chorym od 38 lat. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Wcześniej wspominałem o tragediach, których możemy stać się udziałem w kontekście dopuszczenia doświadczeń. Bohater cudu wytrwał w doświadczeniu i objawiły się nad nim cuda, dzieła Boże. Uwierzył, obmył się w sadzawce i przejrzał. Ślepy od urodzenia do czasu spotkania Mesjasza. Czy chcielibyśmy, by na nas objawiały się dzieła Boże, obietnice Boże? Do tego się poświęcamy. A czy jesteśmy gotowi cierpieć niedogodności, zanim spotkamy Mesjasza? Obyśmy byli. Obyśmy nie usłyszeli o ślepocie w kontekście listu do Laodycei, zanotowanego w Objawieniu w 3 rozdziale. W Królestwie Bożym nie będzie ślepych od urodzenia, nie będzie w ogóle ślepych. Wszyscy będą widzieć jaśniejące światło. To nadzieja dla tych, którzy dzisiaj nie widzą, jeszcze nie uwierzyli. Ale można też nie widzieć, dlatego że się zamyka oczy i nie chce się patrzeć. Być ślepym na argumenty, uparcie patrzeć tylko w jednym kierunku, wtedy też nie widzi się tego, co jest ważne. Kochani, użyjmy naszych duchowych oczu mądrze. Nie przymykajmy ich, a jak nie dowidzimy, to szukajmy maści, nie okularów. Okulary korygują tylko wadę, ale nie naprawiają oczu. Mówię trochę w przenośni, ale jeśli pomyślicie nad tym, to w waszej głowie powstanie myśl, wasza myśl. Zachowajcie ją dla siebie. Cud siódmy. Wskrzeszenie Łazarza. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 1,46. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią objawiony, uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: Pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił tylko o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją. I rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro tak usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego, a Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli z nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. I rzekli Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Koniec cytatu. Za każdym razem, jak czytam ten fragment, to czuję ciarki na plecach i do oczu napływają mi łzy. Fragment nadziei cytowany na cmentarzach. Według mnie jest to największy cud Pana Jezusa. Wiele wykładów powstało na ten temat. Mój jest o wierze przez cud. Jezus powiedział do Marty trzy wypowiedzi dotyczące wiary. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzymy w to? A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Wierzymy w to? Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Uwierzyliśmy? Wszyscy? Może są jeszcze wśród nas osoby, które się wahają, nie czują w sobie powołania Pańskiego, może nie są pewne, czy to jest właśnie ten moment. Módlmy się za nimi, a im zalecam szczerą modlitwę. Jeden człowiek powiedział kiedyś do Pana, pomóż niedowiarstwu memu. I Pan pomógł. Jako ciekawostkę powiem, że ostatnio czytałem artykuł na podstawie badań naukowych informujących, że za wiarę odpowiada szczególna część mózgu. Występuje ona tylko u ludzi i żaden inny gatunek jej nie ma. Ta część mózgu rozwija się aż do 25 roku życia. Artykuł zawierał też wiele informacji, jak korzystna z medycznego punktu widzenia jest wiara. Człowiek został stworzony z potrzebą wiary i potrzebą społeczności z innymi ludźmi. To też tłumaczy, dlaczego potrzebujemy takich dni jak dziś, takiej społeczności jak dziś. Potrzebujemy impulsów, by wspólnie wzmacniać naszą wiarę, by nie słabła, nie powszedniała, nie zamierała. Potrzebujemy siebie nawzajem, by jedni drugim podnosić ręce i pomagać sobie, by tworzyć jedno ciało. Jesteśmy członkami jedno ciała, choć nas jest tak wiele. Jesteśmy różni, ale wszyscy mamy nadzieję w Królestwie oglądać chwałę Bożą. Bardzo tego pragnę dla was i dla siebie. Pragnę, abyśmy wspólnie, jak dzisiaj tutaj, tam śpiewali Bogu Najwyższemu pieśń nową. Byśmy zobaczyli zmartwychwstałego Syna Bożego, tak jak uczniowie w następnym cudzie. I aby nas tak, jak ich, zaprosił do wspólnego stołu. Przeczytajmy ostatni fragment. Cud ósmy, cudowny połów ryb. Ewangelia Jana, 21 rozdział, 12 wersetów. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą.
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już rano było, stanął Jezus na brzegu, a uczniowie nie wiedzieli, że to Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli daleko, niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. Koniec cytatu. Cztery zdania zmartwychwstałego Pana, którego się nie spodziewali. Czytając ten fragment, widać analogię sytuacji do zapisu z Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału. Czytamy tam o podobnym cudzie, ale podczas powoływania pierwszych uczniów. Jakby klamrą spięta historia ludzi, którzy stali się rybakami ludzi. Wtedy i teraz, gdyby nie posłuchali słów mistrza, nie zobaczyliby cudu. Na szczęście dla nich posłuchali. Kolejny raz wniosek, który wynika z historii, by słuchać i wykonywać polecenia naszego Pana. Ciekawe jest, że nie spożywali ryb, które złowili. Chleb i ryba czekały na nich na lądzie. Pan objawił im się w postaci, w której go nie rozpoznali, ale wiedzieli po czynach, że to Pan. Ostatnia lekcja. Patrzmy na wydarzenia wokół nas, by zobaczyć Pana po czynach. Obiecał swój powrót i mówił, co będzie się wtedy działo. Nie możemy mieć wątpliwości i pytać, kto ty jesteś. Mamy wiedzieć, że to Pan. Czas na podsumowanie. Niestety czas jest określony i nie mogłem rozwinąć obszernej myśli, którą starałem się poruszać. Niektóre starałem się zasugerować do własnego przemyślenia. Nie miałem czasowo szans na dokonanie dokładnej analizy wszystkich cudów, ale chciałem zachęcić was do dalszej pracy nad tym tematem i wspólnej rozmowy z miłością, szacunkiem i kulturą. Niech ten temat wzmacnia naszą wiarę. Wierzę, że każdy z was, ponownie czytając te zapisy, znajdzie tam wypowiedzi, które odniesie indywidualnie do siebie. Przeczyta słowa, które prowadzą do najwyższej nagrody, do której wam teraz życzę i sam pragnę. Ale jeszcze nie powiem amen. Przeczytam jeszcze raz chronologicznie słowa tylko naszego Pana, wypowiedziane w 8 cudach z Ewangelii Jana. Proszę, zamknijcie oczy i posłuchajcie, co one mówią do was. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Napełnijcie stągwie wodą, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Idź, syn twój żyje. Chcesz być zdrowy? Wstań, weź łoże swoje i chodź. Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Skąd kupimy chleba, abyśmy mieli co jeść? Każcie ludziom usiąść, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Ja jestem, nie bójcie się. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Idź, obmyj się w sadzawce Syloe. Pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Łazarz umarł i raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego, zmartwychwstanie brat twój. Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Gdzie go położyliście? Usuńcie ten kamień. Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Łazarzu, wyjdź, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dzieci, macie co do zjedzenia? Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Przynieście kilka ryb, które złowiliście. Pójdźcie i spożywajcie. Amen.